Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja wiem, że możecie być już zmęczeni. Trzy piękne kazania już były wcześniej powiedziane. Ja jestem już czwarty. Co więcej, zajmę Wam około godziny. Wytrzymacie? Dacie radę? Słuchajcie, będzie ciekawie. Ale zacznę od swojego świadectwa. Jakieś 3 lata temu w jednej z księgarni internetowych, z księgarni chrześcijańskich, kupiłem płyty i podręcznik dotyczący duchowego uwolnienia. Ale ponieważ za bardzo nie miałem czasu, więc położyłem to wszystko gdzieś na półkę, mijały miesiące i choć ja tego nie mogłem oglądać, ale zaczęła te płyty oglądać Ela. A jak słuchała i oglądała, to zaczęła mi o tym, co właśnie usłyszała, opowiadać. I od niej dowiedziałem się, że za pewne negatywne sfery naszego chrześcijańskiego życia mogą również ponosić odpowiedzialność tak zwane złe siły, wręcz demony. Co więcej, aby uwolnić się od działania tych sił, wcale nie musimy szukać jakichś namaszczonych mężów czy namaszczone niewiasty, które akurat w uwolnieniu usługują, ale w pewnych przypadkach możemy również zrobić to sami. I ten temat mnie w tym momencie bardzo zainteresował. Dlatego, że z moim chrześcijaństwem w tamtym okresie coś zaczęło się dziać nie tak. Byłem już kilkanaście lat po swoim nawróceniu, byłem po chrzcie wodnym, po chrzcie w Duchu Świętym. Od jakiegoś czasu razem z Elą prowadziliśmy kursy Alfa. W ogóle usługiwaliśmy w takiej szeroko pojętej dziedzinie nauczania. A więc patrząc na mnie z zewnątrz, ludzie widzieli taką duchową osobę. Ale wewnątrz mnie działo się coś całkiem innego. Od jakiegoś czasu żyłem w ciągłym stresie, byłem ciągle zdenerwowany. Nie czułem ani radości Bożej, ani pokoju Bożego. Miałem problem z przebaczeniem. Potrafiłem naprawdę mówić wiele negatywnych rzeczy o osobach, do których czułem żal. Wiem od Eli, że czasami aż trudno było przebywać w mojej obecności. I gdy dowiedziałem się od Eli, że można z tym jakoś sobie poradzić, że można uwolnić się od tego stanu, to stwierdziłem, że ta informacja jest właśnie dla mnie. I któregoś poranka, kiedy jak zwykle rankiem po wypiciu kawy rozeszliśmy się do drobnych pomieszczeń, aby mieć czas na modlitwę, na czytanie Bożego Słowa, ja zrobiłem coś innego. Powiedziałem: Panie, ja już dłużej nie chcę tak żyć. Jeżeli rzeczywiście we mnie jest coś złego, to ja nie godzę się, aby to zło nękało mnie, aby zabierało mi całą radość życia. Po czym odważnie, zgodnie z tym, co usłyszałem, zwróciłem się do tych sił i powiedziałem: jeżeli cokolwiek we mnie rzeczywiście jest złego, jakieś duchy, bez względu jak to nazwać, to ja się nie godzę, abyście tam dalej były. W imieniu Jezusa Chrystusa, wąt z mojego życia. Słuchajcie, wołałem tak, gromiłem, nakazywałem, miały minuty, nic się nie działo. Więc tym bardziej zawziąłem się w sobie i nakazywałem i gromiłem, powiedziałem: nie poddam się. Minęło gdzieś może 15-20 minut i nagle poczułem, jak moje wnętrzności złapał jakiś skurcz. Moja twarz nagle zdrętwiała, zaczęła przybierać jakieś takie naturalne formy. Z moich ust zaczęły wydobywać się jakieś nieartykułowane dźwięki. W tym momencie zacząłem gromić w myślach. I czułem, że coś jest z moich wnętrzności na siłę wyrywane i to coś jakby w cudzysłowie pazurami trzymało się moich organów i nie chciało wyjść. Gdy już taki wewnętrzny ból dochodził wręcz do apogeum, to w tym momencie w takim odruchu wymiotnym wykrztusiłem z siebie ślinę zmieszaną z krwią. I cały ból odszedł. Gdy tak siedziałem, nagle przyszła mi do głowy myśl, to były słowa Eli, że demony nigdy, jeżeli już znajdą się w człowieku, to nie wchodzą same. Zawsze gdzieś ciągną swoich pobratyńców. Więc powiedziałem dalej, jeżeli coś jeszcze we mnie jest, to ja tego nie chcę, nie godzę się na to. I miały kolejne minuty i znowuż poczułem ten skurcz, znowuż moja twarz się wykrzywiła i znowuż po kolejnych minutach, wręcz fizycznej walki, wykrztusiłem z siebie ślinę z krwią. I kiedy tak totalnie zmęczony, zlany potem, z drżącymi nogami, siedziałem, przez moje myśli przeszło takie jedno zdanie. Synu, jesteś wolny. I w tym momencie ogarnął mnie taki Boży pokój i wiedziałem, że tą potyczkę mam wygraną. I dlatego dzisiaj przez tą całą godzinę chcę mówić właśnie na ten temat. Chcę mówić na temat, co zrobić, aby być duchowo wolnym. Chcę mówić na ten temat, dlatego że rzadko ten temat mówimy w naszych chrześcijańskich kościołach, a wiem, że w chrześcijańskim świecie istnieje tak wielu chrześcijan, którzy żyją w duchowym zniewoleniu, cierpią i nie wiedzą, że Jezus nie tylko umarł za ich grzechy, ale również umarł za to, aby oni byli wolni w każdej dziedzinie życia. Dlaczego więc, nie wiem, czemu akurat nasz komputer nawala, dlaczego w naszych kościołach, we współczesnym kościele tak mało się mówi na ten temat, albo w ogóle się na ten temat nie uczy? A to dlatego, że przez prawie 1700 lat diabeł wmówił nam, że nam, chrześcijanom, to już nie jest potrzebne. Gdy tymczasem aż do IV wieku, czyli przez 300 lat, pierwszy Kościół praktykował duchowe uwolnienie. Praktycznie każda nowo nawrócona osoba przeprowadzana była przez taką modlitwę uwolnieniową, gdzie mogła wyznać swoje grzechy, gdzie moc tych grzechów była nad nimi łamana. Jeżeli jakieś demony atakowały tą osobę, to były wypędzane. Niedawno, dosłownie parę lat temu, w Stanach Zjednoczonych postanowiono sprawdzić, co powoduje to, że w amerykańskich kościołach, chrześcijańskich kościołach, zostaje tylko około 10% tych, którzy nawrócili się 10 lat wcześniej. Gdy tymczasem w wielu kościołach Ameryki Południowej czy Łacińskiej ten odsetek dochodził aż do 90. I wiecie, co odkryto? Że w tamtych południowoamerykańskich zborach, w odróżnieniu od północnoamerykańskich, praktykowano z nawróconymi świeżo chrześcijanami właśnie proces, właściwie modlitwę uwolnieniową. My, żyjąc w bogatej Europie czy w Ameryce Północnej, po prostu zapomnieliśmy, że Bóg oczekuje od nas nie tylko przyjęcia do swojego serca Pana Jezusa, ale oczekuje od nas świętości, świętego życia. On chce, abyśmy walczyli o swoją wolność i o swoją świętość. Zapomnieliśmy, że diabeł jak lew ryczący chodzi cały czas wokoło, tylko czyha na to, aby nas pożreć. Czy chrześcijanin może być zdemonizowany? To takie czasami pytanie, które możemy usłyszeć. Ja myślę, że w dużym stopniu zamieszanie, jakie panuje w naszych kościołach, wynika z błędnego tłumaczenia w naszym przekładzie Biblii greckiego słowa daimonizomai. Tłumaczymy to wyrażeniem być opętanym. Tylko że opętanie oznacza całkowite prawo własności. My jako chrześcijanie nie jesteśmy własnością demonów. Jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy własnością Jezusa Chrystusa. Nie możemy być opętani. Tylko że daimonizomai nie oznacza opętania. Dosłownie oznacza mieć, posiadać demona. I właściwsze tłumaczenie powinno być zdemonizowany. Zdemonizowanie, nie opętanie. W naszych kościołach często pokutuje taki mit, który brzmi mniej więcej tak. Chrześcijanin jest świątynią Ducha Świętego, a więc demony nie mają prawa w nim zamieszkać. Tylko że praktyka pokazuje co innego. Praktyka mówi, nie każda część chrześcijanina jest poddana w posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Aby jakoś zrozumieć ten temat i móc odpowiedzieć na to pytanie, czy możemy być zdemonizowani, to musimy wiedzieć, że my jako ludzie, zgodnie z Bożym Słowem, składamy się z trzech części. Z ducha, duszy i ciała. I o tym mówi Paweł w liście do Tesaloniczan. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. W innym miejscu Paweł pisze tak. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Okazuje się, że Boża świątynia, teraz mówię o świątyni w Starym Testamencie, zbudowana była właśnie z trzech części. Z przedsionka, do którego mógł wejść każdy Izraelita, z miejsca świętego, do którego mogli wejść tylko kapłani i wreszcie z miejsca najświętszego, w którym przebywała Boża skrzynia, Arka Przymierza z dziesięciorgiem przykazań i nad którą unosiła się chwała samego Boga. I w dziejach Izraela bywały takie momenty, kiedy chwała Boża wypełniała całą świątynię. Ale przez przygniatającą większość czasu Bóg przebywał wyłącznie w miejscu najświętszym. Jego chwała nie opuszczała tego miejsca. Jestem przekonany, że współczesna, nowa świątynia, czyli my, dokładnie działamy w ten sam sposób. Nasze ciało jest odpowiednikiem przedsionka. Nasza dusza to odpowiednik miejsca świętego. A duch jest odpowiednikiem miejsca najświętszego. Demony mogą przebywać jedynie w tych miejscach, które są podatne na grzech. Kiedy nawracamy się, kiedy zapraszamy Jezusa, aby wszedł do naszego życia, to On to czyni poprzez swojego świętego ducha i zamieszkuje w naszym duchu. Ale nasza dusza, czyli nasz umysł, wola, nasze emocje i nasze ciało są podatne na grzech. Nie oszukujmy się. Nawet po naszym nawróceniu zdarza nam się grzeszyć. To znaczy, że nie zawsze Duch Święty wypełnia całkowicie nas. Nie zawsze jesteśmy całkowicie święci. Przynajmniej w tym znaczeniu. Istnieje taki człowiek, nazywa się Charles Craft. Jest profesorem teologii, a jednocześnie osobą, która modli się o uwolnienie chrześcijan i modliła się już z tysiącami chrześcijan. I on poddał tą teorię takiej praktycznej próbie. I chciałbym wam przeczytać fragment. Wielokrotnie poddawałem próbie moją teorię, nakazując demonom, podkreślam, pod silną presją Ducha Świętego, aby powiedziały mi prawdę i wyjawiły, czy mieszkają w duchu osoby, za którą się modliłem. Pytałem, czy mieszkałeś kiedyś w duchu tej osoby? Zwykle odpowiadają, tak. Następnie pytam, czy mieszkasz tam w tej chwili? Zawsze odpowiadają, nie. Pytam więc, kiedy musiałeś opuścić ducha? Odpowiadają coś w stylu, kiedy przyszedł Jezus, albo podają datę, kiedy osoba ta się nawróciła. Tak więc miejsce najświętsze to jest nasz duch. Kiedy się nawracamy, poprzez Ducha Świętego zamieszkuje tam Pan Jezus. I w tym momencie jakikolwiek grzech, czy jakikolwiek demon mógł tam przebywać, on w tej samej chwili jest usunięty. To jest to miejsce przebywania samego Boga. Ale nasze ciała i nasze dusze są podatne na grzech. Kolejna ważna sprawa. Pan Jezus, chodząc tutaj na ziemi, tylko sporadycznie wypędzał demony z pogan, czyli z osób nienawróconych. A kiedy to już uczynił, to zawsze doprowadzał do nawrócenia takiej osoby. Przygniatająca większość przypadków uwolnienia dotyczyła Izraelitów, czyli osób wierzących. Pewnego razu pewna Kananejka, czy tak naprawdę poganka, przyszła do Jezusa i prosiła Go, żeby wypędził demona z jej córki. Prosiła Go i prosiła, a Pan Jezus milczał. W końcu przynaglony przez swoich uczniów powiedział coś takiego. Zostałem posłany tylko do owiec zgubionych z domu Izraela. Czy mówiąc inaczej, zostałem posłany tylko do osób wierzących. Ale ponieważ ta Kananejka była nieustępliwa, to w końcu skierował do niej takie słowa. Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Pan Jezus nazwał służbę wypędzania demonów chlebem i to jeszcze chlebem przeznaczonym dla dzieci, w domyśle dla dzieci Bożych, czyli dla osób wierzących, a nie dla niewierzących. W takim razie jak mogą wejść w nas demony? Kluczowy werset, który powinniśmy zapamiętać, pochodzi z Księgi Kaznodziei Salomona. I tam czytamy tak. Kto kopie dół, ten może weń wpaść. A kto rozwala ogrodzenie, tego może ukąsić wąż. Kiedy nawracamy się i stajemy się Bożymi dziećmi, to Pan Bóg jakby w taki duchowy sposób buduje wokół nas mur. Taki mur, który ma nas chronić przed działaniem demonicznych sił. Kiedyś mieliśmy taki ciekawy przypadek na jednym z kursów Alfa, kiedy podczas weekendu, podczas sobotniej modlitwy, jedna osoba w widzeniu zobaczyła nagle wokół wszystkich osób modlących się grono takich nienawistnych oczu, które wpatrywało się w nas z nienawiścią i było widać, że one chciały zrobić nam krzywdę, tylko że coś je powstrzymywało. Na tym samym wieczorze inna z kolei osoba też w widzeniu zobaczyła cały szpaler aniołów, które otaczały te osoby modlące się takim ścisłym kordonem, że wręcz skrzydło zazębiało się za skrzydło. I wszystkie osoby wewnątrz mogły czuć się bezpiecznie. Tak więc demony mogą wejść z następujących powodów. Dwa główne powody dotyczą naszego grzechu. I chodzi tutaj o grzech, który popełniamy świadomie, z premedytacją, wiedząc, że działamy przeciwko Panu Bogu. Drugim powodem to jest nasza nieuwaga, kiedy dopuszczamy, aby ten sam rodzaj grzechu zaczął notorycznie powtarzać się w naszym życiu. I głównie dotyczy to nieprzebaczenia i gorzkości. Jeżeli ktoś nas zrani, ale my mu przebaczymy, to wszystko jest okej. Ale kiedy zaczynamy chować urazę, kiedy nie jesteśmy w stanie przebaczyć, kiedy na samą myśl o danej osobie, która nas krzywdziła, zaczynamy mówić o niej źle i źle i źle, to w tym momencie zaczynamy mieć problem. Kiedy odkryjemy w swoim życiu, że jesteśmy w stanie tylko i wyłącznie mówić źle o jakiejś osobie, to znaczy, że wyrósł już w nas, jak mówi Biblia, korzeń gorzkości. W rzeczywistości ten korzeń jest synonimem demona. Znaczy, że demon gorzkości już zaczął pracować nad naszym życiem. Ale okazuje się, że są również takie grzechy, których nawet jednokrotne popełnienie już otwiera nas na działanie złych sił. I pierwszym z takich grzechów dotyczy naszej seksualności. To jest seks pozamałżeński. I to dotyczy zarówno sytuacji, kiedy jesteśmy jeszcze przed ślubem, I tak samo dotyczy każdej zdrady małżeńskiej. Popełnienie takiego grzechu powoduje, że mogą w nas wejść duchy rozpusty seksualnej, duchy lubieżności i tak dalej. Zażywanie narkotyków i doprowadzanie do całkowitego upicia się. W tym momencie nasze umysły, czy tak naprawdę nasza dusza staje się zamglona, tracimy nad sobą kontrolę i w tym momencie jesteśmy otwarci na działanie świata duchowego. Przede wszystkim tego złego. Słucham? To za chwilkę będziemy o tym mówili. Czary i okultyzm. To właściwie tutaj nawet nie można, nie musimy tego tematu rozwijać. Ale w to wchodzi również uprawianie jogi, czy uprawianie wschodnich sztuk walki. Okazuje się, że każda figura w jodze poświęcona jest odrębnemu hinduskiemu bóstwu. Więc uprawiając jogę, czy też trenując wschodnie sztuki walki, w jakiś sposób świadomy albo nieświadomy oddajemy cześć stojącą za niby tymi hinduskimi bóstwami demonami. Oddajemy cześć demonom. Możemy być otwarci na wejście demonów również z powodu grzechów, które nie my popełniliśmy, tylko inne osoby, albo które zostały popełnione przeciwko nam. Okazuje się, że istnieje coś takiego jak grzechy popełnione przez naszych rodziców czy naszych dziadków, których konsekwencje mogą nas dotknąć. Wiemy, że każdy z nas odpowiada tylko i wyłącznie za własne grzechy. Kiedy nawracamy się, kara za grzechy zostaje usunięta, zostaje przebaczona, ale konsekwencje działań naszych rodziców czy przodków mogą dotykać nas w tym życiu. Kiedy para alkoholików się nawraca, to Pan Bóg przebacza im w tym momencie wszystkie grzechy. Jeżeli dziecko z takiego związku się urodzi, ona w Bożych oczach jest czyste i święte. Ale konsekwencje błędnego życia tych rodziców może być widoczne w tym dziecku. To dziecko może przez całe życie cierpieć z powodu jakichś zmian w ich ciele czy w psychice. I to są te konsekwencje. Istnieją pewne grupy grzechów, o których czytamy w Starym Testamencie, że konsekwencje tych grzechów mogą dotykać trzeciego czy nawet czwartego pokolenia, a w przypadku dzieci z nieślubnego łoża nawet dziesiątego pokolenia. Jeżeli nie złamiemy mocy tego grzechu nad nami, to możemy doświadczać tych konsekwencji. Również grzechy popełnione nie przez nas, ale przeciwko nam. Są takie sytuacje, ja je nazwałem traumatycznymi, na przykład w sytuacji, kiedy ktoś nas zgwałci, albo nawet w takich sytuacjach, o których myślę, taką sytuacją może być śmierć naprawdę bliskiej nam osoby. To są sytuacje, w których przeżywamy coś naprawdę tragicznego. To jest coś dla nas tak strasznego, że w tym momencie mogą w nas wyjść duchy strachu, duchy lęku. W przypadku gwałtu to również duchy nieprzebaczenia czy duchy odrzucenia. I musimy, tak jak powiedziałem wcześniej, złamać moc tych grzechów, aby pozbyć się potem ciągnących się za nami konsekwencjami, tych konsekwencji, tak aby demony nie mogły niszczyć naszej psychiki. W końcu powinniśmy unikać kontaktu z wszystkimi miejscami czy rzeczami, o których wiemy, że za nimi mogą stać jakieś nieczyste siły. Za bardzo więc nie przysłuchujmy się ani nie studiujmy fałszywych nauk, na przykład Świadków Jehowy. Nie oglądajmy niektórych filmów, zwłaszcza horrorów czy filmów pornograficznych, bo otwieramy się na duchy lęku, duchy strachu czy duchy perwersji seksualnej. Nie słuchajmy bezbożnej muzyki. Ciężki rock, heavy metal, thrash metal, muzyka satanistyczna. Nawet mogą mieć wspaniałe słowa, ale sama muzyka powoduje, że mogą w nas wejść demony. A mówię to na podstawie praktyki, studiując doświadczenia tych ludzi, którzy rzeczywiście usługują wypędzaniu i wiedzą, skąd te złe siły mogą w nas wejść. W końcu unikajmy wszelkiego rodzaju fetyszy, amuletów, jakichś miejsc, o których wiemy, że to są miejsca pełne zabobonów, nie wchodźmy tam, bo możemy się niechcący po prostu pobrudzić. Jeżeli już demony weszły, to w takim razie w jaki sposób, jaką drogą one wychodzą? Przede wszystkim musimy wiedzieć, że one uwielbiają wręcz przebywać w ludzkich istotach. Pan Jezus w Ewangelii Łukasza mówi takie słowa. A gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia. A gdy nie znajdzie, mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. Demony traktują nasze ciała, czy też nasze dusze, jak swoje domy. Po prostu cierpią, kiedy muszą te domy opuścić. One zrobią wszystko, aby się ukryć i aby wmówić nam, że ich tam po prostu nie ma. A więc kiedy czujemy, że coś jest nie tak i zaczynamy wypędzać te demony i nic się nie manifestuje, to nie dajmy się od razu oszukać. Nie twierdźmy od razu, że na pewno nasz problem nie ma nic wspólnego z demonizmem. Za każdym razem, kiedy demon manifestował się w jakiejś osobie, w obecności Jezusa, co robił Pan Jezus? Wypędzał taką osobę. I w tych opisach Nowego Testamentu, kiedy czytamy o wypędzeniu demonów, najczęściej używane jest takie greckie słowo ekballo. I to słowo oznacza wypędzić, wyrzucić, usunąć z dużą siłą. To jest słowo pełne dynamiki i pełne stanowczości. To znaczy, że kiedy zaczynamy wypędzać demony, powinniśmy to robić stanowczo i z pełną dynamiką. Słowo duch po hebrajsku, a tak samo po grecku, znaczy dosłownie dech, tchnienie. I praktyka pokazuje, że demony wychodzą najczęściej poprzez drogi oddechowe. Przez ziewanie, plucie, kaszel, syczenie, demony agresywne przez krzyczenie i zawodzenie. Bardzo często opuszczają nasze ciała również przez wymioty, tak to było w moim przypadku. A w przypadku duchów odrzucenia, zwłaszcza samoodrzucenia, przez płacz. Kiedy modlimy się o uwolnienie, to zawsze rozkazujmy, aby demony nie tylko wyszły z nas, ale odeszły w te miejsca, w które chce ich posłać Pan Jezus. Wcześniej pomódlmy się, aby Pan Jezus posłał swoje anioły, które będą wiązać te demony i odprowadzać dokładnie w to miejsce, które On im wskaże. Pamiętajmy też, aby wcześniej nakazać wszystkim złym siłom, aby nie przemieszczały się z jednej osoby na drugą. Ważne pytanie, jak rozpoznać, czy potrzebujemy uwolnienia? Kiedy jesteśmy w stanie zapanować nad swoim grzechem, to wszystko jest w porządku. Kiedy zgrzeszymy, ale przychodzimy do Pana Boga, wyznajemy Mu ten grzech, odwracamy się od tego grzechu i dalej możemy żyć w społeczności z Panem Bogiem, to wszystko jest okej. Problem zaczyna się pojawiać, kiedy ten grzech zaczyna nad nami panować. Kiedy przychodzimy do Pana Boga, przepraszamy Go ten grzech, naprawdę nie chcemy grzeszyć, ale coś wręcz zmusza nas do tego, aby ten grzech popełniać i popełniać. To znaczy, że w tym momencie potrzebujemy już pomocy. Pastor Lindner z Krotoszyna, który jest specjalistą w dziedzinie uwolnienia, taką sytuację porównuje do złamanej ręki człowieka, która została włożona w gips. Kiedy naszą rękę złamiemy, to jest dalej nasza ręka, tylko że mamy ograniczoną swobodę ruchów. Całkowicie nad nią nie panujemy. Ale dalej zachowujemy swoją wolną wolę, dalej zachowujemy swoją świadomość. Jako chrześcijanie cały czas jesteśmy dziećmi Bożymi. Mamy wolną wolę, tylko że równocześnie mamy pewną jakby upośledzoną dziedzinę swojego życia, nad którą nie do końca jesteśmy w stanie zapanować. Kiedy więc potrzebujemy uwolnienia? Ja teraz wymienię parę punktów i chciałbym, żebyśmy się skupili, bo jeżeli coś, co teraz usłyszycie, będzie odpowiadało jakiejś sferze waszego czy też naszego życia, to znaczy, że powinna nam się zapalić taka czerwona żaróweczka. Potrzebujemy uwolnienia, kiedy czujemy się cały czas dręczeni, zniewoleni w pewnych dziedzinach życia, kiedy odczuwamy wręcz przymus do robienia pewnych rzeczy, które wydawać by się mogły nawet dziwnymi. Kiedy czujemy przymus, aby po każdej czynności, na przykład myć ręce, myjemy, szorujemy i cały czas wydają nam się brudne. Kiedy wchodzimy do jakieś pomieszczenia, czujemy przymus, aby policzyć wszystkie możliwe żarówki na suficie. Odkryć każdą figurę geometryczną, powiedzmy na parkiet, na dywanie czy na wykładzinie. Potrzebujemy uwolnienia, kiedy czujemy przymus do popełniania zła. Jeżeli wejdziemy na jakąś stronę pornograficzną, po czym ją zamkniemy i przeprosimy Pana Boga, wszystko jest ok. Ale w momencie, kiedy czujesz przymus do tego, aby w tą stronę wejść, a kiedy już jesteś, pomimo wyrzutów sumienia, nie jesteś w stanie wyłączyć komputera i to się powtarza, powtarza, powtarza w twoim życiu, to znaczy, że masz już z tym problem. I to problem w sferze demonicznej. Potrzebujemy uwolnienia, kiedy jesteśmy zniewoleni nałogami. Alkoholizmem, pornografią, narkotykami, czy nawet paleniem papierosów. Jeżeli walczymy z tymi nałogami, chcemy naprawdę porzucić, modlimy się o to, porzucamy to, ale istnieje coś, co nas jakby z zewnątrz zmusza do powrotu i nie jesteśmy w stanie tego porzucić, gdy czujemy, że już nie ma dla nas ratunku, to znaczy, że w tym momencie potrzebujemy uwolnienia. Osobiście uważam, że każdy nałóg, nad którym nie jesteśmy w stanie zapanować, ma swoje podłoże demoniczne. Potrzebujemy uwolnienia, kiedy cały czas żyjemy w ciągłej depresji, w ciągłych psychicznych torturach, nie czujemy żadnej radości życia, kiedy dręczą nas wręcz myśli samobójcze. Również kiedy żyjemy w ciągłym strachu, kiedy nie jesteśmy w stanie zasnąć bez palącej się żarówki, bez włączonego radia czy chodzącego gdzieś w pobliżu telewizora. Kiedy w naszych rodzinach od pokoleń cały czas powtarzają się te same nieszczęścia. Kiedy nasi rodzice, nasi dziadkowie, nasi pradziadkowie popełniali samobójstwa. Kiedy cały czas nikt nie jest w stanie otrzymać czy utrzymać pracy. Kiedy powtarzają się non-stop te same tak zwane nieuleczalne choroby, takie na przykład jak rak. One mogą mieć podłoże demoniczne i potrzebujemy od tego uwolnienia. Kiedy wreszcie przychodzą nam na myśl bluźniercze myśli przeciwko Panu Bogu. Kiedy czujemy awersję do czytania Biblii. Kiedy nie potrafimy zmusić się do modlitwy, do uwielbiania Pana Boga. Kiedy uciekamy od chrześcijańskich społeczności, w których jest prawdziwe uwielbienie. Kiedy na nabożeństwie chcemy podnieść swoją rękę, ale jakaś niewidzialna siła ściąga tą rękę na dół. To znaczy, że możemy mieć problem ze sfery demonicznej. Wreszcie demony stoją za zboczeniami, za wszelkimi zboczeniami płciowymi. Homoseksualizm czy pedofilia. Tak samo również za wszystkimi perwersjami seksualnymi, takimi na przykład jak sadomasochizm. Demony stoją za próbami samobójczymi. Kiedy cały czas ktoś mówi ci do ucha, jesteś do niczego, skończ z tym, rzuć się z tego wieżowca, powiesz się i skończ wreszcie ze swoim życiem. Kiedy wreszcie czujemy do siebie samonienawiść, kiedy dopuszczamy się samookaleczenia i czujemy samoodrzucenie. W to również włącza się bulimia i anoreksja, tak często spotykane wokół nas choroby, których źródłem jest właśnie samoodrzucenie. Jeżeli któraś z tych sfer dotyka naszego życia, to nie możemy tej sfery pozostawić dokładnie w takim samym stanie jak teraz. Musimy coś z tym zrobić. Co zrobić w takim razie, aby być wolnym? Najprostsza odpowiedź: walcz i nie poddawaj się. Kiedy Izraelici po 40 latach pobytu na pustyni pod wodzą Jozuego stanęli na brzegu Jordanu i już widzieli swoją ziemię obiecaną, to Pan Bóg do Jozuego powiedział takie słowa. Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań, przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Pan Bóg już wiele, wiele lat wcześniej obiecał ziemię obiecaną, stąd jej nazwa, Izraelowi. Do Jozuego mówi: wejdźcie do tej ziemi, którą ja wam daję. Ale ta ziemia będzie tylko i wyłącznie w tych miejscach wasza, na którym stanie wasza stopa. I to jest Boża zasada. Pan Bóg mówi: ja daję wam wszystko. Daję wam zbawienie, daję wam uzdrowienie, daję wam wolność. Ale wy musicie coś z tym zrobić. Pan Jezus umarł za grzechy wszystkich ludzi. I zbawienie jest dla wszystkich ludzi na świecie. Tylko że to nie dzieje się automatycznie. Każdy z nas musi coś zrobić. Musisz wykonać krok wiary. Musisz przeprosić za swoje grzechy Jezusa. Musisz odwrócić się od tych grzechów. Musisz zaprosić Go, aby stał się Panem twojego życia i musisz żyć tak, aby ludzie widzieli, że rzeczywiście Jezus jest Panem twojego życia. To wymaga kroku wiary. To wymaga odwagi. I dokładnie to samo jest w przypadku i uzdrowienia, i uwolnienia. Na krzyżu Jezus umarł nie tylko po to, abyśmy byli zbawieni od grzechów, ale po to, abyśmy byli zdrowi, abyśmy byli wolni. Dlatego On na ziemi chodził, głosił Ewangelię, ale i uzdrawiał i wypędzał z ludzi demony. On nie obiecał nam, że nie będziemy cierpieli z powodu ucisków, gnębienia nas przez innych ludzi, ale w Jego Królestwie jest życie, jest zdrowie, jest radość i pokój. I to jest nasza ziemia obiecana. I On mówi: wejdźcie i zdobądźcie ją, bo za to umarłem. Co więc powinniśmy zrobić? Biblia mówi: przeciwstawiajcie się. Czasami diabeł przychodzi do nas z zewnątrz, tak jak Krzysiek dzisiaj mówił, i atakuje nas przez pokusy, ale również przez działania zewnętrzne. I co mamy wtedy zrobić? Piotr mówi: bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Dlatego, że przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze. Kiedy więc diabeł atakuje nas z zewnątrz, na przykład taką pokusą, tu mówię do mężczyzn: popatrz, jaka fajna kobieta, jaka fajna laska idzie po drugiej stronie ulicy. Popatrz, jak skąpo jest ubrana. To co masz zrobić? Przeciwstawić się. Automatycznie powiedz: precz z tymi myślami. Gromię cię, ty duchu, który mi to wkładasz. I co? I masz odwrócić swój wzrok w drugą stronę. A co robić, kiedy już niestety, ale nasze ogrodzenie zostało rozwalone i nasz przeciwnik wdarł się już do nas, do naszego jestestwa? Co robić, kiedy próbujemy odwracać głowę, ale nie jesteśmy w stanie? Co robić, kiedy wydaje nam się, że już nie ma dla nas żadnego ratunku? Popatrzmy na Jezusa. Popatrzmy, co On robił, kiedy spotykał takich ludzi, którzy naprawdę mieli ten problem, o którym teraz mówimy. W Ewangelii Marka w 9 rozdziale możemy znaleźć historię uwolnienia pewnego chłopca, który według współczesnej terminologii chorował na epilepsję, a według prawdy biblijnej był opanowany przez demona epilepsji. Najpierw jego ojciec przyszedł z tym chłopcem do uczniów Jezusa i chciał, aby oni wypędzili tego demona, ale oni nie mogli. I w końcu przyszedł Pan Jezus I widząc, co się dzieje, powiedział coś takiego. Przywiedźcie go do mnie. I to jest pierwszy krok. W tym pierwszym kroku musimy zdać sobie sprawę, że to nie my mamy jakąś niesamowitą moc. To nie my doprowadzamy do uwolnienia, ale Jezus. To Jezus uwalnia, co więcej, uwalnia to poprzez moc, uwalnia nas poprzez moc Ducha Świętego. A więc powinniśmy zacząć od modlitwy. Poproś Pana Jezusa, aby był cały czas obok ciebie, gdy będziesz walczył o swoją wolność, albo kiedy będziesz modlił się z inną osobą o jej wolność. Poproś o namaszczenie Ducha Świętego. Kolejna sprawa. Kiedy będziesz się modlił, pamiętaj, aby nie iść nigdy do boju z niewyznanym grzechem. Więc jeżeli sumienie obarcza cię czymś takim, wyznaj od razu ten grzech Panu Bogu i przyjmij uwolnienie od tego grzechu. Zadbaj również o swoje bezpieczeństwo. To jest taka bardzo, bardzo ważna rada. W tym momencie poprośmy o ochronę krwi Jezusa Chrystusa. W świecie duchowym krew Jezusa na krzyżu jest bardzo potężnym orężem. Ze świadectw wielu uwolnień możemy usłyszeć, jak demony na sam dźwięk tego określenia krew Jezusa po prostu uciekały, gdzie tylko się da. A więc poprośmy o ochronę krwi Jezusa. Kiedy ten chłopiec cierpiący na epilepsję został przyprowadzony przed Jezusa, to w obecności Jezusa ten demon zaczął się od razu manifestować. On rzucił tego chłopca na ziemię, szarpał nim, jak czytamy, piana wręcz pojawiła się w jego ustach. I myślę, że w takich sytuacjach my chrześcijanie, kiedy widzimy manifestację demoniczną, wręcz od razu rzucamy się na tego demona i zaczynamy uwalniać. Zaczynamy gromić i wypędzać. Ale Jezus nie zrobił tego od razu. On skierował do ojca tego chłopca takie pytanie. Od jak dawna to się z nim dzieje? Jeżeli jakiś demon wtargnął do naszego wnętrza, to znaczy, że w historii naszego życia, w pewnym punkcie tego życia musiał pojawić się albo jakiś szczególny grzech, albo jakieś traumatyczne przeżycie, które doprowadziło do tego, że on mógł w nas wejść. Poświęćmy więc czas, aby odkryć, co to za zdarzenie, albo co to za grzech. Porozmawiajmy z tą osobą, której usługujemy, albo sami zastanówmy się nad swoim życiem. A kiedy odkryjemy źródło naszego problemu, to wtedy wyznajmy ten grzech, że to o grzech chodzi, przeprośmy Pana Boga, złammy moc tego grzechu nad nami. Wystarczy powiedzieć, ja łamię moc tego grzechu nad swoim życiem. Złamy te przekleństwa pokoleniowe, które, jeżeli o nie chodzi, ciążą nad naszym życiem. Powiedzmy, ja łamię przekleństwo grzechu mojego rodzica czy mojego dziadka. Zabierzmy diabłu tą podstawę, taką legalną podstawę, poprzez którą on mógł wejść do naszego życia. I wtedy przystąpmy do prawdziwej, do właściwego uwolnienia. Dopiero po wysłuchaniu ojca chłopca, Jezus zrobił ten trzeci krok. On zgromił ducha nieczystego i rzekł mu, duchu niemy i głuchy, nakazuję ci, wyjdź z niego i już nigdy do niego nie wracaj. Jezus każdemu z nas, każdemu swojemu dziecku dał autorytet swojego imienia. On dał nam autorytet, abyśmy deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. Mamy autorytet Stwórcy całego Wszechświata. Mamy autorytet imienia, przed którym musi zgiąć się każde kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. To prawda, że nasza wiara jest tym takimi drzwiami do uwolnienia tego autorytetu. Więc przystępujmy do walki z wiarą. Im więcej wiary, tym bardziej ten autorytet poprzez nas może działać. I zgodnie z tym, co zrobił Jezus, powinniśmy zwrócić się bezpośrednio do tego demona, bez względu, w której części czy ciała, czy naszej duszy on jest, Mamy nakazać dokładnie takimi samymi słowami. W imieniu Jezusa Chrystusa ja nie godzę się, abyś dłużej dręczył mnie. Ja nie godzę się, abyś dłużej dręczył tą osobę. W imieniu Chrystusa masz wyjść i nigdy już więcej nie wracać. To ma być ekballo. Niekoniecznie musimy krzyczeć. Mi się wydaje, że krzyk bardziej pomaga nam. Chodzi o to, żeby diabeł zobaczył naszą determinację, że nie damy się zwieść, że nie chcemy już dłużej żyć w zniewoleniu. Mamy iść i wypędzać demony. To jest nakaz, ostatni nakaz Jezusa. Powiedział, takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzą. W imieniu moim demony wyganiać będą. To jest pierwszy znak, który powinien towarzyszyć Kościołowi. Nie żyjmy więc w zniewoleniu. Jak długo mamy prowadzić taką walkę? Słuchajcie, do skutku. Czasami jest tak, jak to było w moim przypadku, że poprzez manifestacje mogłem zobaczyć, jak one wychodzą. Czasami Pan Bóg daje nam w postaci daru duchowego możliwość wejrzenia w świat duchowy i zobaczyć, jak te demony odchodzą. Ale najczęściej odkrywamy to, patrząc na owoce naszego życia. Jeżeli po takiej modlitwie, po iluś tam dniach odkrywamy, że problem zniknął, to znaczy, że zostaliśmy uwolnieni. Bardzo często demony odchodzą bez żadnych manifestacji, nawet nie wiemy. Tylko po owocach jesteśmy w stanie to odkryć. Bądźmy więc zdeterminowani. A jak ma wyglądać ta determinacja? To posłuchajcie pewnej historii. To jest śmieszna historia, ale może właśnie dzięki temu ją zapamiętacie. John Austin, znany na całym świecie ewangelista, pisze tak. Opowiem historię, która przydarzyła się mojemu przyjacielowi. Był misjonarzem w Meksyku. Pewnego dnia wziął do swojego samochodu autostopowicza. Zaczął mu mówić o Panu Jezusie. Wtedy ten autostopowicz wyciągnął pistolet, wycelował w niego i kazał mu skręcić na wiejską drogę. Miał zamiar zabrać samochód i wszystko, co w nim było, a mojego przyjaciela zostawić na odludziu. Mój przyjaciel odwrócił się do nieznajomego i powiedział: nie możesz mi tego zrobić. Mam większą moc niż ty, gdyż ten, który jest we mnie, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. Mam władzę nad diabłem w tobie. Jedź, powiedział napastnik. Mój przyjaciel po prostu jechał dalej. Czuł pistolet przystawiony do swojego boku, ale powiedział: nie możesz mi tego zrobić. Biblia mówi, że mam całą władzę nad potęgą diabła. To szatan sprawia, że to robisz, a ja mam nad nim władzę. Nie masz mocy mi tego zrobić. Przestępca zmusił go, by pojechał opustoszoną drogą, zatrzymał się i wysiadł z samochodu. Nie możesz mi tego zrobić, nalegał na głos przyjaciel. Jezus jest we mnie. W imieniu Jezusa nie możesz mi tego zrobić. Mam władzę nad tobą i nad diabłem w tobie. Przestępca wyprowadził go na pole i kazał mu zdjąć ubranie. Nie możesz mi tego zrobić, powiedział mój przyjaciel. Biblia mówi, większy jest ten, który jest w was, niż ten, który jest na świecie. Biblia mówi też, że w imieniu Jezusa mogę wyrzucać demony. Mam więcej mocy niż ty i nie zrobisz mi tego. Rozkazuję ci, szatanie, odejdź. Ściągaj ubranie, powiedział przestępca. Mój przyjaciel stał tam tylko w samej bieliźnie. Boży mąż wiary i mocy. Wyglądało na to, że jego słowa absolutnie nie działają. Wyglądało na to, że wszystko zawiodło. Myślisz, że jesteś w trudnej sytuacji? To pomyśl o moim przyjacielu. Kiedy nieznajomy odchodził w kierunku samochodu, mój przyjaciel jeszcze raz podniósł głos i krzyknął: w imieniu Jezusa nie możesz mi tego zrobić. W imieniu Jezusa rozkazuję ci wrócić. Szatanie, jesteś pokonany w imieniu Jezusa. Minęło kilka chwil i ten przestępca zawrócił, oddał mojemu przyjacielowi jego ubranie i powiedział: człowieku, lubię cię. Bądźmy zdeterminowani. czasami zatrzymujemy się na 5 metrów przed metą, biegnąc cały maraton. Tylko dlatego, że wkraczamy w mgłę i nie widzimy napisu meta. Joyce Meyer, to znana na całym świecie nauczycielka, powiedziała jakieś takie piękne słowa. Ktoś, kto nigdy się nie poddaje, zawsze odnosi zwycięstwo. Dlatego walczmy o naszą wolność, bo naprawdę warto. A że to jest coś wspaniałego, to teraz chciałbym, abyście wysłuchali świadectwa młodej dziewczyny, która została uwolniona na jednej z konferencji chrześcijańskich poświęconych właśnie uwolnieniu.
Mam na imię Stefka, jestem pół Bułgarką, pół Polką. W Polsce jestem od 4 lat, jestem wierząca od 9 lat. Historia jest taka, że co środę jeżdżę do więzienia do Leszna, więzienie dla kobiet, i ostatnio tam była kobieta, która tydzień temu przyjęła Jezusa, czyli jakby uwierzyła w Boga, chciała całkowicie Mu oddać ster swojego życia, przyjąć Go jako swojego Zbawiciela i Pana. I tydzień później, jak znowu byliśmy w więzieniu, poprosiła o modlitwę. Zaczęliśmy się modlić, a ona nagle jakby ją coś tak rzuciło na podłogę, usunęła, niby to było zemdlenie, ale jak ją chwytaliśmy, to ona tak się usuwała, jakby nie chciała, żeby te ręce ją dotykały, i zaczęła się na podłodze mocno miatać, jakby tak. To była manifestacja złego ducha, bo kobieta zajmowała się poprzednio czarami, i wyglądało to tak, jakby bardzo się męczył w niej i jakby po prostu nie mógł wytrzymać tej obecności Boga, czy modlitwy, czy cokolwiek. Zaczął piszczeć, krzyczeć i tak dalej. Pozostałe kobiety z więzienia się przestraszyły. W każdym razie to był powód, żebym zadzwoniła do kolegi, który wiedziałam, że na taką szkołę uwolnienia jedzie. Nie miałam zamiaru tam jechać, bo po prostu nie potrzebowałam tego. Zadzwoniłam, on powiedział, że nie ma miejsca, ale spróbuję to załatwić. Tak naprawdę miało mnie tam nie być, bo miejsce było ograniczonych miejsc. Jak pojechałam, chwała Bogu, mnie przyjęli. Bardzo się z tego cieszę. Ja chciałam wiedzieć, jak pomóc tej kobiecie, co my dalej mamy robić, jak mamy się modlić, czy jest coś specjalnego. Słuchałam cały dzień nauczania. Byłam cały dzień od rana do wieczora i zrozumiałam, że tak naprawdę ja sama potrzebuję być całkowicie czysta i że jeżeli coś we mnie stoi, to ja tego już nie chcę. Do tego momentu myślałam, że jeżeli coś jest, to jest z zewnątrz, że nie może być we mnie jako człowiek wierzący. Ale zdałam sobie sprawę, że jeżeli coś we mnie jest, to nie interesuje mnie, od ilu lat wierzę, a wierzę od 9 lat. Po prostu chcę być czysta. I jeżeli mam chodzić do więzienia i pomagać takim ludziom, to ja sama też potrzebuję pomocy i najpierw siebie oczyścić. Następnego dnia pojechałam znowu i jak się skończył cały dzień nauczania, to już wiedziałam, zanotowałam, z czym mam problem, z czym sobie nie radzę, i to były rzeczy, z którymi walczyłam naprawdę zaciekle. Ja chodziłam, nie tylko się modliłam i czytałam Biblię i próbowałam poradzić sobie sama, czy Bóg we mnie, ale ja też chodziłam na takie grupki samopomocne dla zranionych ludzi, które prowadzone są przez chrześcijan i oparte są na psychologii chrześcijańskiej. To wszystko pomogło mi, jakby to był taki ładny wstęp, że pomogło mi zobaczyć, że te rzeczy, z którymi sobie nie radzę, one mają korzeń, że to nie jest sam problem, że to jest coś, co widać na zewnątrz, ale te rzeczy mają korzeń. Więc ja nie wiedziałam, że może być tak, że ten korzeń to jest po prostu jakieś zdarzenie, które jakby rozwaliło mur obronny mojej tożsamości i dało możliwość demonom, złym duchom wejść, dało im dostęp. jak na szkole nauczania, na szkole uwolnienia prowadzący mówił, że wyganiał demon agresji czy demon odrzucenia, to nie wiedziałam, że te problemy mogą mieć imiona demonów. Jak się skończył drugi dzień, poprosiłam prowadzących o modlitwę, bo poprzednia noc była okropna. Cały czas się budziłam, jakby mnie coś budziło. Z jednej strony uwielbiałam Boga i śpiewałam pieśni uwielbienia tak w sobie i modliłam się, a z drugiej strony jakby mnie coś szarpało i budziło. Ja się modliłam i mówiłam: Panie, Ty jesteś moim Bogiem, Twoja krew mnie oczyściła od wszelkiego grzechu. Proszę Cię, daj mi usnąć, a znowu coś mnie szarpało i budziło. W pewnym momencie tutaj ucho mnie tak paliło, że myślałam, że się spali za chwilę. Powiedziałam to wszystko prowadzącym i poprosiłam o modlitwę. Zaczęli się modlić. Ja myślałam, że to będzie taka modlitwa, żebym miała spokojną noc, żeby wszystko było w porządku. Ale po prostu Bóg zaczął od razu mnie uwalniać. Jakby tam było... Były trzy osoby, które zaczęły się modlić o mnie. Ale cały czas miałam wrażenie, że za mną jest Jezus, który chce mnie uwolnić, który wie o wszystkim najlepiej. Jak ci ludzie zaczęli się modlić o mnie, przyszło jakby takie, nie wiem jak to nazwać, namaszczenie z góry, obecność Ducha Świętego. I nagle we mnie zaczęło wszystko sztywnieć. I nagle tak zaczęło mnie zginać w pół i to już się działo poza moją wolą. Bo ja po prostu modliłam się: Panie, uwolnij mnie. A cały czas się zginałam w dół. I już w momencie, kiedy byłam na wpół zgięta, zaczęło mi się ponad naturalny sposób otwierać usta. Coś takiego było. Teraz trochę to śmiesznie jak opowiadam, ale wtedy było strasznie. I cały czas płakałam tak, jak nigdy w życiu nie płakałam. A ja często płakałam, tylko to był taki płacz, jakby zawierał cały ten ból z dzieciństwa, cały ból wszystkiego, wszystkich zranień, wszystkich odrzuceń, grzechów, które były przeciwko mnie, albo które ja popełniłam. Płakałam głośno, aż wyłam. I te usta mi się tak otwierały. No i ci ludzie wiedzieli, co robią. Oni po prostu zaczęli... Jeden z nich powiedział: Duchu strachu, wychodź w imieniu Jezusa. No i wtedy zapadła mnie ciemność. I przez te usta jakby coś wyszło. Potem ciemność się rozproszyła, znowu widziałam ludzi, światła, kolory i rzeczywistość. I byłam bardzo zdumiona, ale tym bardziej się modliłam: Panie Jezu, uwolnij mnie. I oni dalej się modlili i nastąpiło coś takiego, że moje ciało się skurczyło w takiej pozycji embrionalnej. I to było, no ja tego nie robiłam sama z siebie. I wtedy jeden z ludzi, którzy się modlili o mnie, powiedział: Duchu odrzucenia, wychodź w imieniu Jezusa. I znowu się powtórzyła ta sama sytuacja, ciemność mnie zapadła, trochę więcej trwała i przez usta coś wyszło i ciemność się rozproszyła i znowu było światło, widziałam ludzi. Byłam cała zapłakana. Jak to się skończyło, podnieśli mnie. Ja już miałam płaszcz na sobie, torebkę, a tutaj nagle takie padnięcia na ziemię i takie pozycje embrionalne. Byłam naprawdę zszokowana. I wtedy inny człowiek pomodlił się o mnie, bo było ich trzech, i on zaczął mnie błogosławić. On powiedział fragment z Izajasza, i tym tekstem się modlił o mnie i mówił, że teraz w te miejsca, które zostały uwolnione, niech przyjdzie Duch Święty ze swoją radością, ze swoją miłością, z przyjęciem. I poczułam, jak robi mi się lekko. Uśmiechnęłam się tak, jak płakałam, I potem po prostu przyszła rzeczywiście ta radość i chciałam się uśmiechać i śmiać. I to było coś cudownego. Ci ludzie ze mną płakali, ja płakałam, ale już to było szczęście, już była radość, Boża radość. Przyjechałam z powrotem do domu, powiedziałam wszystko mężowi, skakałam i śpiewałam piosenki o Bogu, opowiadałam mu. On najpierw był przestraszony co nieco, ale potem wysłuchał wszystko, co mu opowiedziałam i jakby z takim zrozumieniem już był przerażony, ale świadomy, że to jest dobra rzecz, że Bóg zrobił coś wspaniałego. I ja mu powiedziałam, żebyśmy poszli tam trzeciego dnia razem. Uklęknęliśmy, zaczęliśmy się modlić i nagle zaczęliśmy wyspowiadać swoje grzechy, swoje winy. Wyszły rzeczy, o których nawet nie wiedziałam i chwała Bogu. Bo następnego dnia pojechaliśmy razem i mój mąż został uwolniony również. Jak powstaliśmy z tej modlitwy, pojechaliśmy do znajomych, do przyjaciół, do naszej ekipy. Opowiedzieliśmy im, co się stało i oni wszyscy powiedzieli, to my też idziemy. I mimo, że nie było miejsc, cała ekipa się zebrała, nie wiem, chyba z 10 osób razem z nami i wszyscy zostali uwolnieni. Niektórzy, większość natychmiast na samej konferencji Szkole Uwolnienia, a u innych rozpoczął się proces uwalniania. Ci, którzy nie mogli przyjechać, potem spotkali się tutaj na miejscu z ludźmi, którzy to prowadzą i po prostu Bóg robi coś wspaniałego z tym. Nie wiedziałam, nie przypuszczałam, że mogą być demony w wierzącym człowieku. W jego ciele albo tam kontrolując jego duszę i tak dalej. Raczej myślałam, że może być wpływ z zewnątrz, ale ja wiem, co przeżyłam i te rzeczy wychodziły ze mnie. Trzeciego dnia po całym nauczaniu, po całym dniu nauczania była masowa modlitwa uwolniania i znowu przeżyłam coś, wychodziło jeszcze różne inne rzeczy. To, co najbardziej mnie zaskoczyło, to, że wyszedł demon, który powodował niepłodność i bolesną miesiączkę. Nigdy bym nie przypuszczała, że to może robić demon. No to jest po prostu coś związane z ciałem, prawda? I myślałam, że tak po prostu jest u niektórych ludzi. A jak była modlitwa i rozkaz, żeby wychodził i ten, i ten, i ten, i ten zły duch i były wymieniane imiona tych duchów, to po prostu reagowałam na niektóre rzeczy i kiedy przyszedł demon, który powoduje bezpłodność, zaczęłam kaszleć. A demon, który powoduje bolesną miesiączkę, ja miałam taką, że zawsze było tak bolesne, że niemalże mdlałam z bólu, to po prostu zaczęłam się aż krztusić i wtedy podszedł do mnie prowadzący i nałożył rękę i to, co już najbardziej mnie zaskoczyło, że taki ryk, taki ze mnie uważałam siebie za subtelną kobietę. I mój mąż obok był, a tutaj nagle taki ryk i krzyczy jakby nie wiadomo co, ale wyszło to coś ze mnie. I aż łzy miałam z tego ryku i jak się odwróciłam do męża, mówię, co to było, czy w ogóle przepraszam. Ale najwspanialsze jest to, że następnego dnia miałam pierwszą w życiu miesiączkę, która nie bolało mnie, wszystko było normalnie. Ja nie wiedziałam, że tak można po prostu mieć. Cały czas po tej konferencji, jak ta miesiączka trwała, miałam wrażenie, że Bóg naprawia moją macicę. Dosłownie. Że po prostu tutaj coś się dzieje i że ona jest naprawiana i że teraz jest całkowicie naprawiona. I dziękuję Ci, Panie, za to. Jestem Tobie bardzo wdzięczna. Jezus jest zwycięzcą. Amen.
Nie wiem, czy będziecie słyszeli. Słuchajcie, wolność to jest piękne, wspaniałe uczucie. Ja uwielbiam słuchać tego świadectwa. Świadectwa często się wzruszam, ale wiem, że aby przeżyć coś takiego jak ta bułgarka, to warto być zdesperowanym. Na koniec muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Uwolnienie nie jest jednorazowym przeżyciem. To nie jest tak. To jest proces. Proces, który trwa całe życie. Jeżeli zostaniemy uwolnieni z jakiejś opresyjnej działalności w jakiejś dziedzinie, a potem wrócimy do swojego starego życia, dalej będziemy chodzili do miejsc, w których nie powinno nas być, będziemy dotykali się rzeczy, których nie powinniśmy się dotykać, to demony wrócą i znowuż będziemy mieli problem. Dlatego musimy zastąpić to puste miejsce po tym duchu innym duchem. Jakim duchem? Duchem Świętym. Dlatego czytajmy Boże Słowo. Zastępujmy kłamstwa diabelskie Bożą prawdą. Nauczmy się na pamięć wersetów, które mówią o tym, kim jesteśmy jako dzieci Boże w Jego, czyli w Bożych oczach. Aby diabeł nigdy nie mógł nam zabrać naszej tożsamości. Nauczmy się tego, że ktokolwiek nas dotyka, to dotyka źrenicy samego Boga. Pamiętajmy o tym, że nasze imię jest napisane na Jego ręce, że jesteśmy królewskim kapłaństwem, że jesteśmy cenni w oczach Bożych, w oczach samego Boga. Spędzajmy czas na modlitwie, uwielbiajmy Pana Boga. Demony nienawidzą atmosfery uwielbienia. Nienawidzą, kiedy patrzą na Boże dzieci, które się cieszą, tańczą, skaczą i radują się, ciesząc się z tej wolności, którą otrzymują od Pana Boga. I ostatni moment, ostatni punkt. W każdej sytuacji przeciwstawiajmy się naszemu przeciwnikowi. Pochylmy swoje głowy. Panie Jezu, ja dziękuję Ci za ten czas. Choć może jest to trudny temat, to ja wierzę, że jest to potrzebny temat. To jest temat na dzisiaj dla Twojego Kościoła. Panie, ja modlę się, aby każdy z nas tutaj obecnych mógł odkryć tą wolność w Tobie. Aby każdy z nas mógł zobaczyć, jak cudownie jest być Twoim dzieckiem. A jeżeli kogokolwiek z nas dręczą siły, które nie pochodzą od Ciebie, to aby każdy z nas znalazł w sobie tą siłę, aby przyjść do Ciebie, jedynego i prawdziwego i kochającego, aby poprosić i aby samemu odważnie stanąć w wyłomie i walczyć, walczyć o swoją wolność i o wolność tych wszystkich, którzy potrzebują tej wolności. Panie, ja modlę się, abyś w swoim Kościele, Panie, powoływał swoich żołnierzy, abyśmy, Panie, sami byli wolni, potrafili walczyć o wolność, ale, Panie, abyśmy również potrafili walczyć o wolność innych. Panie, Ty umarłeś na krzyżu za nasze grzechy, ale i za to, abyśmy chodzili w zdrowiu, Panie, i w pełnej wolności, Panie. Panie, ja dziękuję Ci teraz za Twoją krew na krzyżu, za Twoją miłość do nas, za Twoją wolność. Ja błogosławię teraz nas wszystkich w Twoim cudownym imieniu. Błogosławię nas Twoim pokojem, Twoją radością, takim poczuciem, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Amen.
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.